Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniące białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, gdy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 3 namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić. Tak byli przestraszeni. Zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Niech słowa świętej Ewangelii składzą nasze grzechy. Dzisiejsza liturgia, właśnie niedzielna liturgia Słowa Bożego, przypomina nam cel naszego życia, nasze powołanie, właśnie przeznaczenie nawet. Powołanie to za mało. I tak widzieliśmy Abrahama, który wchodzi na górę, jest w stanie zabić własnego syna. W ostatniej chwili anioł zatrzymuje jego rękę i Bóg przysięga temu Abrahamowi, że jego potomstwo będzie liczne jak proch, jak gwiazdy, ponieważ da się zdeptać jak proch, dlatego przeznaczone jest mu niebo, jak gwiazdom. I my wiemy, że to wydarzenie miało taki prefiguratywny charakter, że było pewnym szkicem, zarysem zupełnie innego wydarzenia, które dokonało się na Golgocie, gdzie już nie oszczędzono Syna Człowieczego, który jednocześnie był Synem Bożym. Ale za to my mamy oszczędzone, tak jak Izaak, spotkanie ze śmiercią, które byłoby czymś zakleszczającym, zamykającym nas. I również Paweł w liście do Rzymian mówi, że któż może wydać na nas wyrok potępienia, skoro Chrystus nas powołał ku tej prawicy Boga, daje nam niebo, przystęp gdzieś tam w piękniejszym miejscu na pewno niż między gwiazdami. A to dlatego, że ten wyrok i wszystkie oskarżenia wziął na siebie Chrystus i, jak wiemy, drogo za to zapłacił, żebyśmy my mieli za darmo to miejsce w niebie. Ale dzisiaj, tego wieczoru, chciałbym skupić się tylko, bo ta liturgia jest dość obfita i trudno byłoby o tym wszystkim mówić, tylko jakby na jednym czytaniu, mianowicie na Ewangelii, na tym wydarzeniu przemienienia. Bo ten tekst, wiecie, przywodzi mnie do zastanowienia się też nad istotą adoracji. Mam na myśli też adorację Najświętszego Sakramentu, czy kontemplacji w naszym życiu. Znaczeniem kontemplacji w naszym życiu. To, jak sobie wszyscy chyba zdajemy z tego sprawę, kontemplacja nie jest zajęciem tylko dla jakichś wybranych ludzi, lecz dla każdego. Jest nam po prostu potrzebna do życia. Bo nie ma nic ważniejszego dla człowieka, jak tylko odnalezienie szczęścia w miłości. To, co do tego wszyscy się zgadzają, i wierzący, i niewierzący. Oczywiście gdzie indziej upatrują tę miłość i to szczęście. A nade wszystko nie ma nic ważniejszego, żeby znaleźć takie szczęście, które jest nieskończone, i taką miłość, która jest wieczna. Bo miłość, która by się skończyła, albo szczęście, które pewnego dnia wyparuje, pozostawiłoby nas jeszcze większej rozpaczy i cierpieniu. I w sumie nie byłoby szczęściem ani miłością, gdyby się to skończyło. Coś, co się kończy, nie może być szczęśliwe, ani nie może być naprawdę miłością. Może przypominać tylko o tym. No i tak większość z nas, może nawet wszyscy, jesteśmy w takim rozdarciu, nie? Czy brać te pewne tylko fragmenty szczęścia i fragmenty miłości za coś, co jest celem naszego życia, czy od razu się ukierunkować na to, co jest wieczne i nieskończone. I adoracja, wpatrywanie się w to oblicze Jezusa, w Jego ciało, szczególnie adoracja, uczy mnie trwania, trwania pozbawionego pozornie atrakcji i przyjemności i odkrywania tej miłości i życia wiecznego. Apostołowie byli na górze z Jezusem i zwróćmy na to uwagę, jak zostało napisane dzisiaj w Ewangelii, nic innego już nie widzieli. Co nie znaczy, że oślepli. Tylko widzieli Jego samego. Trwało to niedługo, ale na zawsze ich to zmieniło. Zostało to tak napisane. Zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. Jak się domyślamy, to sformułowanie ma nie tylko taki fizyczny charakter, to znaczy, że znikli Mojżesz i Eliasz i tylko już Jezus był, tylko ma też głębszy taki wymiar. Że to spotkanie z prawdziwym obliczem Boga, chwilę spojrzenia w oczy Boże, sprawia, że człowiek już nie rozgląda się wokół siebie, bo rzeczywiście już nic nie widzi. W tym znaczeniu nic już nie odciąga jego uwagi od Boga. Poznał Boga i już nic nie ubóstwia. Widzieć tylko samego Jezusa we wszystkim, co się jeszcze przydarzy, w każdym, kogo się jeszcze spotka. Tak. Jedno spojrzenie, które sprawia, że człowiek ma zupełnie inne patrzenie. Jedno dostrzeżenie prawdziwego Boga, które sprawia, że później już człowiek się nie da oszukać. Czemuś, co mogłoby go pochłonąć jakimś ubóstwiającym przyciąganiem. I w każdej modlitwie chodzi bardziej o to, by przylgnąć do Boga, niż o to, by Mu coś powiedzieć, czy coś usłyszeć, chociaż i to nie jest bez znaczenia. Ale przede wszystkim chodzi nam o przylgnięcie. Ale w tej modlitwie adorowania naszego Pana wychodzi ten jeszcze jeden efekt. Człowiek patrzy Jezusem, widzi Syna Bożego, zmienia mu się optyka. To już nie jest doinformowanie się, czy przekonanie nas o nowych prawdach, jakieś filozofowanie, czy moralizowanie, czy wyjaśnianie ciemności naszego życia, ale tu chodzi o zmianę spojrzenia. Takie przylgnięcie nie potrzebuje też specjalnych przeżyć. Często dokonuje się w ubóstwie wrażeń. Adoracja to zwykle jest modlitwa raczej mało zabawowa. I nawet nie jest dobrze, kiedy jest przy adoracji zbyt dużo śpiewu, muzyki czy jakichś uwielbień, słów. Tu cisza mówi o tym, że Bóg jest niewysłowiony, że jest nie do wyrażenia. I słów jest tutaj niewiele. Bóg przez ten obłok na górze Tabor mówi o swoim synu, no to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie, kropka. Jest o czym pomyśleć. To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Dlatego apostołowie wyszli też na górę, bo na szczycie już nic nie ma. Ani nie rosną tam żadne rośliny, ani zwierzęta tam nie dochodzą, tam ludzie też nie mieszkają. A z drugiej strony z góry widzimy wszystko jako małe, czyli mało znaczące. Wszystko przestaje być już ważne, kiedy patrzysz z góry, nie w sensie pychy, tylko w sensie spojrzenia z punktu widzenia nieba. Nawet najwięksi ludzie, jak się patrzy ze szczytu, są małymi punkcikami. Człowiek przestaje się bać. Może tylko przeraża go to wyniesienie. Oni byli przerażeni. Grzech wprowadza w serce człowieka łaknienie atrakcji, ciągłego doznawania jakiejś gratyfikacji, jakiegoś poechtania, posmyrania, wypełnienia, zaspokojenia, naszej ciekawości choćby. Kiedy człowiek długo trwa w swoich grzechach, to pozbawia się, amputuje się z umiejętności trwania z Bogiem. I odkrywania w tym trwaniu głębokiego szczęścia zamiast płytkiego zaspokojenia zmysłów. Jest taki moment, kiedy człowiek na przykład nawraca się i żyje przez 20 lat w grzechach bardzo zmysłowych. I nagle wyrzuca to z siebie, wypróżnia się, może brzydkie słowo, ale najlepiej chyba oddaje to. Jest pusty w środku, a jeszcze nie wypełnił się Bogiem. I wtedy to spotkanie z Bogiem jest dla niego męką. Bo to nie jest dla zmysłów potrawa. Męczy się. Niektórzy ludzie nie mogą znieść adoracji. No bo tu nic, nasze oczy, nasze palce, nasz smak się niczym tutaj nie zaspokoi. A szczególnie, kiedy ktoś trwał w grzechach, to Bóg może mu nie smakować. I trzeba spędzić jakiś dłuższy czas w takiej pustce, jakby przecierpieć to, przemęczyć się, żeby w końcu zacząć czuć ten inny smak. Ten smak, który się nie czuje na kubkach języka. Jest to trudne. A my, wiecie, lubimy gubić się w rozlicznych zajęciach i dlatego czujemy opór, gdy mamy się już odnaleźć w tym trwaniu przed obliczem Jezusa, w Jego słowie czy w Jego sercu. Cisza nas odrzuca. Wpatrywanie się w oblicze nuży. Brak ruchu, ciągłej zmiany, doznań sprawia, że nawet trochę cierpimy, kiedy jesteśmy z Nim. Nie umiemy sobie poradzić z Bogiem, z Jego innością, z Jego taką ciszą, trwałością, niezmiennością, z tym, że On się tak nie spieszy i nie jest taki ekscytujący w pierwszym spotkaniu. No więc człowiek w zderzeniu się z Panem Bogiem nie odkrywa tego, czego nauczyły go grzechy, tego smaku, tego doznania, połechtania, jak powiedziałem. No i ucieka znowu w rozmowy, w telewizyjne obrazki, w zajęcia, które wypełniają go tylko powierzchownie, czy nadmiarem informacji, czy czymś jeszcze innym. Drzwi kaplicy lub kościoła szybko zostawiamy za sobą z byle jakiego powodu, bo Bóg jest inny, bo Bóg jest trudny w tym spotkaniu. Byleby tylko nie być z Jezusem sam na sam. Nawet kiedy organizujemy liturgię, to musi być hucznie, musi być ceremonialnie, musi coś dziać, jakieś dzwonki, jakieś huki. Chodzić musimy, coś musimy robić, bo wytrwać z Nim tak po prostu oko w oko nie jest łatwo. A przecież Piotr powiedział, posłuchajcie, dobrze nam to być. I sprawdziłem w tekście greckim, tam właściwie jest napisane kalon. Słowo kalos po grecku znaczy piękny. To nie tyle dobry, co piękny. To w pewnym znaczeniu może znaczyć dobrze nam tu być, ale w pierwszym znaczeniu to pięknie nam tu być. Pięknie nam być z Bogiem. Co to za wyrażenie? Piękny, dobry, wolny od jakiegokolwiek braku, defektu, czysty, cenny, zacny, szlachetny, po prostu najpiękniejszy, najprzyjemniejszy. Kiedy człowiek zderza się z pięknem, takim naprawdę pięknem, przeżywa zachwyt. Jest to coś w rodzaju kontemplacji. Nawet gdyby to była piękna rzeźba, albo piękny człowiek, piękne słowo, piękna muzyka, cokolwiek ma charakter piękna, sprawia, że coś boskiego się w nas budzi. Ale tu Piotr mówi, pięknie nam tu być z Tobą. Tam nic takiego nie było, ani nie było jakiejś muzyki, ani nie było jakichś kolumn albo rzeźb greckich, nic. Pusty szczyt i tylko Jezus, którego dobrze znali. Trochę inna twarz. On mówi, pięknie nam tu być. Przeżywa zachwyt i przerażenie jednocześnie. I obok Jezusa, jak pamiętacie z tej Ewangelii, ukazali się Mojżesz i Eliasz. Dlaczego właśnie oni? Ponieważ tylko oni ze wszystkich ludzi epoki Starego Testamentu zbliżyli się do Boga najbliżej i to w tym samym miejscu, na górze Choreb. Choreb znaczy miejsce wypalone przez słońce. Tam już nic nie było. Miejsce wypalone przez słońce, wyobraźcie sobie, proch i kurz. Ale w takim miejscu właśnie Bóg chce się objawiać. W miejscu, gdzie nie ma nic, tylko On. To oczywiście ma ogromne znaczenie na przykład dla mnie, bo kiedy sobie myślę o mojej duszy, o moim ciele, o moim życiu, to jest to ono jest wypalone, zniszczone. Przez słońce? Przez grzechy raczej. Przez nieprawość, przez uczucia, przez niedoskonałość, przez mściwość, przez pychę. Wszystko mnie wypala. I kiedy człowiek doznaje takiej objawienia z własnej nędzy, to myśli sobie, Bóg nie powinien mnie nawiedzać. A to jest takie pocieszające, że Bóg właśnie na górze Choreb się objawiał ludziom. Czyli w takim najbardziej zniszczonym miejscu potrafi się objawić. Takim zniszczonym jak ja, jak ty. To pocieszające. A co najdziwniejsze, spotkania Mojżesza i Eliasza były naznaczone zasłonięciem oblicza. Obydwaj dawali takie gesty, kiedy spotykali się z Bogiem. A tu na górze Tabor apostołowie widzą twarz Jezusa i nie ma mowy już o tym zasłanianiu twarzy. Gdy Mojżesz na przykład był przed obliczem Boga na górze Choreb, to zdejmował zasłonę z twarzy, a gdy schodził między ludzi, to zakrywał swoją twarz, ponieważ z jego twarzy wydobywał się taki blask i taka jasność, że inni ludzie się przerażali. Nawet Aaron nie mógł tego zjeść. Mówi Księga Wyjścia w ten sposób. Ilekroć Mojżesz wchodził przed oblicze Pana na rozmowę z Nim, zdejmował zasłonę aż do wyjścia. Gdy zaś wyszedł, opowiadał Izraelitom to, co Pan mu rozkazał. I wtedy to Izraelici mogli widzieć twarz Mojżesza, że promienieje skóra na twarzy Mojżesza. A Mojżesz znów nakładał zasłonę na twarz, póki nie wszedł na rozmowę z Nim. Mojżesz, ten sam, który otrzymał 10 słów, dzień w dzień schodził z Synaju z zakrytym obliczem i ukrywał blask, jaki był efektem tych fascynujących długich rozmów z Bogiem. Odkrywał twarz, gdy wpatrywał się w twarz Boga. Wobec tej twarzy, pomyślcie, wszelkie maski już spadają. Tu już nie trzeba udawać. Tę zasłania twarz, kto się wstydzi na przykład. A u kogo wstyd jest dominującym uczuciem, ten nie może spojrzeć Bogu w twarz. Drugiemu człowiekowi nie może spojrzeć w twarz. Kiedy wstyd jest ogromny, to nawet sobie człowiek nie może spojrzeć w twarz w lustrze. Kto zaś się wstydzi, bracia, siostry? A ten, kto ma bezwstydne czyny i myśli. A któż z nas tego nie miał? Ten, kto ma na swoim sumieniu gniew i dumę, nieczystość i kłamstwo, nienawiść i zazdrość. Kto z nas tego nie ma w sobie? Grzechy bowiem wskazują człowieka na najgorszą emigrację, na wstyd, na ucieczkę przed Bogiem, przed ludźmi, przed sobą. Na wygnanie poza siebie, na ucieczkę przed Bogiem i przed sobą i przed ludźmi, jak powiedziałem, jak Kain, który zgrzeszył, później Bóg do niego przemawiał z miłosierdziem, a Kain w ogóle się nie odzywał do Boga i uciekał na wschód od Edenu. Powiedziano tam, że wybudował miasto. Pierwsza wzmianka o wybudowanym mieście to była przy Kainie. Niektórzy komentatorowie mówią, że miasto wybudował z poczucia samotności. Po opuszczeniu, po ucieczce przed Bogiem. Później czuł się taki głodny czyjejś obecności, że wybudował miasto, żeby nie czuć samotności. Ale gdy Jezus patrzy w naszą twarz, to my już nie musimy się wstydzić. Wszelkie zasłony wstydu opadają. Święty Paweł mówi tak. My zaś wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w chwałę Pańską jakby w zwierciadle. Drugi list do Koryntian 3,18. I tak się dzieje na przykład przy monstrancji. W zwierciadle. Paweł zatem ma odsłoniętą twarz, mówi, bo nie posiadał czego? Dzieł wstydu. Nie posiadał dzieł wstydu? Nie miał się czego wstydzić Paweł? Ten, który mówi, że szatan go policzkuje codziennie? Ten, który miał takie poczucie winy z powodu prześladowania? Ależ miał powody do wstydu. Ale ponieważ spojrzał w twarz Jezusowi, przestał już się wstydzić. Kto nie jest taki jak ten Paweł, ma twarz zasłoniętą. W psalmie powiedziano 44, wciąż przede mną jest moja zniewaga i wstyd mi twarz okrywa, tak mówił Dawid. Jeśli my dokonujemy czynów haniebnych, bezwstydnych, mamy zasłonę leżącą na naszym sercu i boimy się spojrzeć Bogu w twarz. I to jest też bardzo istotny powód, że uciekamy przed spojrzeniem Jemu w oczy. Jeśli chcemy zdjąć z siebie zasłonę wywodzącą się z hańby, to jest tylko jeden sposób. Wpatrywać się w Jezusa. Nie zdołamy się nigdy doprowadzić do takiego kosmetycznego i mistycznego porządku, żeby wreszcie powiedzieć, no teraz mogę spojrzeć Bogu w twarz. Nigdy tak nie będzie. Bóg o tym wie i dlatego dał nam swojego Syna, abyśmy patrząc w Jego twarz przestali męczyć się tym naszym wstydem. Pismo mówi, że Jezus jest głową Kościoła, a my Jego ciałem. Ciało jest ukrywane pod szatą, bo i my ukrywamy się w Jezusie Chrystusie za szatą Jego miłosierdzia. On jakby zakrywa nasz wstyd, jakby okrywał nagość czyjąś swoją szatą. Szaty Jezusa na górze Tabor stały się lśniąco białe, tak zostało to wyrażone, czyli wybielone. Pomyślmy o tym, czyli w Jezusie, kiedy mamy kontakt z tą głową, my, Jego ciało, nie tylko jesteśmy zakrywani Jego chwałą, nasz wstyd jest zakrywany, ale też Jezus nas wybiela. Co to znaczy wybiela? I to, że zostało powiedziane dzisiaj w Ewangelii, wybiela tak, jak żaden folusznik na ziemi zdołać nie potrafi. To znaczy, żaden wybielacz tak nie potrafi Ciebie wybielić, jak To, że Ty jesteś z Jezusem, że masz kontakt z Nim, że patrzysz w Jego twarz. On nie tylko przemienia się w oczach apostołów, ten Jezus,